Pierwsze przymierze zawierało przepisy dotyczące kultu i świątyni tu, na ziemi. Postawiono więc namiot, którego przednia część nazywa się Miejsce Święte. Znajdował się tam świecznik i stół, na którym kładziono chleby ofiarne. Za drugą zasłoną była część namiotu zwana Miejscem Najświętszym, gdzie stała złota kadzielnica i skrzynia przymierza, cała pokryta złotem, a w niej złoty dzban z manną, laska Aarona, która ongiś zakwitła, i tablice z przykazaniami. Nad skrzynią znajdowały się cherubiny osłaniające wieko skrzyni, na znak Bożej obecności. Ale właściwie nie ma potrzeby mówić o tym szczegółowo. Tak właśnie zostało to wszystko urządzone. Kapłani pełniący służbę wchodzą codziennie do pierwszej części namiotu. Do drugiej zaś może wejść raz w roku jedynie arcykapłan z krwią tej ofiary, którą składa za samego siebie i za nieumyślne przewinienia ludu. W ten sposób Duch Święty wskazuje wyraźnie, że dopóki stoi ów pierwszy namiot, nie został jeszcze odsłonięty dostęp do świątyni w niebie. Ten pierwszy namiot ma w naszych czasach znaczenie symboliczne, wskazujące, że ofiary bezkrwawe i krwawe nie mogą oczyścić sumienia tych, którzy je składają. Chodzi tu bowiem o formalne przepisy dotyczące pokarmów, napojów i omywań rytualnych, obowiązujących do czasu zaprowadzenia nowego porządku. Kiedy to przyszedł Chrystus, najwyższy kapłan, dawca wiecznego dobra, namiot, w którym On spełnił służbę, jest większy i doskonalszy, bo nie wznosiły go ludzkie ręce i nie jest cząstką naszego świata. Chrystus wszedł do miejsca Najświętszego, składając w ofierze raz na zawsze swoją własną krew, a nie krew kozłów i cieląt. Przez to dokonał odkupienia na wieki. Jeśli bowiem krew kozłów i byków, zmieszana z popiołem jałówki spalonej na ofiarę, zapewnia przez pokropienie świętość i czystość rytualną grzeszników, to tym bardziej krew Chrystusa, który swe wieczne tchnienie oddał Bogu jako nieskazitelną ofiarę, uwolni nasze sumienia od śmiertelnego ciężaru grzesznych uczynków i uzdolni nas do służby żywemu Bogu. Dlatego Chrystus jest pośrednikiem nowego przymierza. Jego śmierć była okupieniem przewinień popełnionych w czasach pierwszego przymierza. Dzięki temu ci, których Bóg powołał, otrzymali obietnicę dziedzictwa wiecznego. Dziedzictwo można objąć dopiero wtedy, gdy umrze ten, co sporządził testament. Testament więc nie ma mocy obowiązującej, dopóki żyje ten, co go sporządził, a staje się prawomocny z chwilą jego śmierci. Dlatego i Stary Testament został potwierdzony krwią. Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie przykazania zawarte w prawie, posłużył się krwią cieląt i kozłów zmieszaną z wodą, szkarłatną welną i chyzopem, aby pokropić księgę prawa i cały lud, mówiąc: to jest krew dla potwierdzenia przymierza, które Bóg zawarł z wami. Tą samą krwią pokropił Mojżesz namiot i wszystkie sprzęty liturgiczne. Według tego prawa nieomal wszystko ma być oczyszczone krwią, to też bez przelania krwi nie ma oczyszczenia od grzechów. Wszystko to, co stanowi tu na ziemi odbicie niebiańskiej rzeczywistości, potrzebuje takiego właśnie oczyszczenia. Stąd więc same niebiańskie wzory tych rzeczy wymagają doskonalszych ofiar. Chrystus przecież nie wszedł do najświętszego miejsca ziemskiej świątyni, która jest tylko odtworzeniem świątyni z nieba, ale wszedł do samego nieba, aby za nas stawić się przed Bogiem. Nie potrzebuje on powtarzać ofiary z samego siebie, jak arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią zwierząt ofiarnych, bo wtedy musiałby wielokrotnie ponosić cierpienia od początku świata. Teraz jednak, gdy czas się dopełnił, pojawił się raz, aby przez ofiarowanie samego siebie zgładzić grzech. A jak każdy człowiek raz umiera, a potem idzie na sąd, tak Chrystus jeden raz został ofiarowany, aby wziąć na siebie grzechy wielu. Za drugim razem ukaże się tym, którzy go oczekują, nie z powodu grzechu, ale by ich zbawić.